To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Jakiś czas temu rozmawialiśmy o narządzie, który nazwaliśmy Yeti. Dziś będziemy rozmawiali o narządzie, który nazwiemy sobie roboczo, powiedzmy sobie kozioł ofiarny. To jest taki narząd, który tak naprawdę powinien pełnić rolę takiego ojca chrzestnego, szarej eminencji, kierować wszystkim z ukrycia, być trochę niewidoczny. Ale kiedy ten narząd dobrze działa, dobrze funkcjonuje, ale na przykład przydarzy się to, że jest trochę niejednorodny, często staje się kozłem ofiarnym i jest obwiniany o wszystko. A to nie jest do końca tak, że ona temu winna.
Choć wielu pisze, że ona wówczas niedoczynna. Temu winna, bo jest niedoczynna. Zgodzisz się ze mną, Mateusz?
Zgodzę się i winna, kiedy niedoczynna. Ale jak ona w eutyreozie, to ja nie wiem, czy ona winna.
Jak ona winna, czemu winna, jak czynna? No to jest taki narząd, który stał się niezwykle modny, mam wrażenie. Od czasu do czasu przychodzi moda w mediach na pewne jednostki chorobowe. Przeżyliśmy celiakię, przeżyliśmy choroby jelit różne, przeżyliśmy różne inne zaburzenia, a teraz przyszła moda na chorobę Hashimoto. To jest rzeczywiście jedna z częstszych chorób, jak nie najczęstszych chorób tarczycy, pomijając wole guzkowe, guzki, zmiany ogniskowe. To jest rzeczywiście duży problem kliniczny i problem wielu pacjentów, ale mam wrażenie, że o ile występuje z częstością 5% u kobiet, około 1% mężczyzn zapada na chorobę Hashimoto, to mam wrażenie, wedle moich skromnych obliczeń oglądania internetu, różnych portali, że wśród celebrytów ta częstość występowania choroby Hashimoto ostatnio sięga 30, 50, może nawet 70%.
To mamy aż tylu celebrytów w takim razie.
Wielu naszych pacjentów też pewnie na to cierpi, ale oni się nie obnoszą z tą chorobą w tak głośny sposób, czasem agresywny sposób. A mam wrażenie, że to jest chyba w wielu miejscach zbędne, bo rzeczywiście choroba jest, istnieje, a my chcemy przede wszystkim porozmawiać o obrazie ultrasonograficznym tej choroby.
No właśnie, no bo na przykład taka sytuacja, siedzimy sobie w gabinecie ultrasonograficznym, przychodzi, tak jak powiedziałeś, częściej będzie to pacjentka niż pacjent, u której stwierdzono niedoczynność tarczycy, wykonujemy badanie USG i... między innymi musimy być przygotowani na to, że zobaczymy cechy choroby Hashimoto,
które są bardzo jasno określone bez względu na grupę wiekową naszych pacjentów, bo jest to choroba, która równie często występuje u dzieci jak u pacjentów dorosłych, choć o tym często nie wiemy, bo objawy przychodzą nieco później.
Tak jest. Tych cech ultrasonograficznych jest kilka. Nie wszystkie muszą wystąpić od razu. Pamiętajmy, że jest to choroba dynamiczna, której cechy są określone, ale nasilenie i występowanie tych cech może zmieniać się w czasie.
Może zmieniać się w zależności od osoby, dlatego że każdy z nas choruje inaczej.
No i zaczynamy. Obniżona echogeniczność.
Jeżeli mówimy o obniżonej echogeniczności tarczycy, to musimy pamiętać, że prawidłowa echogeniczność tarczycy to jest echogeniczność, która jest wyższa od echogeniczności sąsiadujących mięśni. Do czego można porównać tą echogeniczność, jeżeli jest nam trudno uznać, czy jest to prawidłowa echogeniczność, czy jest to obniżona echogeniczność? Najlepszym narządem do porównania echogeniczności zdrowej tarczycy jest echogeniczność zdrowych ślinianek przyłusznych, bo ona u osób zdrowych jest bardzo podobna. Echogeniczność ślinianek i echostruktura ślinianek przyłusznych jest mniej więcej tożsama z tym, co widzimy w zdrowej tarczycy. Więc jeżeli mamy wątpliwości, czy ta tarczyca jest prawidłowa, czy nie, przyłóżmy sobie głowicę do ślinianki u naszych pacjentów. Jeżeli ta echogeniczność jest równie wysoka, to znaczy, że mamy do czynienia ze zdrową tarczycą.
Oprócz echogeniczności, cechą ultrasonograficzną choroby Hashimoto jest również niejednorodna echostruktura. Prawidłowo tarczyca jest, powiedzmy sobie, gładka, a w sytuacji, kiedy rozwija się choroba Hashimoto, staje się ona niejednorodna.
I to bardzo ładnie widać u większości naszych pacjentów pod postacią różnej echogeniczności miąższu tarczycy w różnych jej fragmentach. Są obszary o zdecydowanie niskiej echogeniczności, wręcz bezechowe, i są obszary, które mają jeszcze echogeniczność zbliżoną do prawidłowego miąższu tarczycy. Zazwyczaj to się ze sobą przeplata, dając wrażenie takiej plamistej, niejednorodnej tarczycy. I to mamy na myśli, mówiąc o zatartej echostrukturze, niejednorodnej echostrukturze tarczycy.
No i jak rozmawiamy o obniżonej echogeniczności, niejednorodnej echostrukturze, to często w takiej tarczycy zobaczymy takie jasne, hiperechogeniczne pasma. Zbyt często, zbyt pochopnie nazywane włóknieniem tarczycy.
Tak, bo czym innym jest proces włóknienia, który rzeczywiście występuje u pacjentów z chorobą Hashimoto, z autoimmunizacyjnym zapaleniem tarczycy, a czym innym są te hiperechogeniczne pasma, które widzimy wtedy, kiedy wykonujemy badanie USG u osób z chorobą Hashimoto. To, co widzimy, to jest przede wszystkim obraz podścieliska, tkanki włóknistej, która buduje podścielisko tarczycy. Normalnie nie widzimy tych przegród hiperechogenicznych, dlatego że mają echogeniczność zbliżoną do prawidłowego miąższu tarczycy.
A kiedy dochodzi do włóknienia, to często widzimy to już u kobiet chorujących wiele lat na chorobę Hashimoto jako zaciągnięcie torebki, nierówny zarys zewnętrzny torebki tarczycy. Do uzupełnienia tego obrazu ultrasonograficznego brakuje nam jeszcze dwóch elementów. Wzmożonego unaczynienia, które może występować, ale nie jest bezwzględnie konieczne do rozpoznania choroby Hashimoto, oraz węzłów chłonnych w dwóch typowych lokalizacjach, w okolicy cieśni oraz poniżej dolnych biegunów.
Im wcześniejszy etap tej choroby, tym więcej i tym lepiej te węzły chłonne widać i o tym warto pamiętać, żeby się nie przestraszyć tych węzłów okołotarczycowych. Później one u części pacjentów mogą być mniejsze bądź trudniej dostępne. Po wielu latach trwania choroby możemy już tych węzłów tak ładnie nie widzieć, ale w początkowej fazie choroby one są praktycznie zawsze dobrze widoczne.
Wykonując badanie USG tarczycy u pacjenta z chorobą Hashimoto czy u pacjenta z niedoczynnością tarczycy, u którego widzimy cechy choroby Hashimoto, musimy pamiętać o tym, że czyhają na nas pewne potencjalne błędy, które mogą się przydarzyć. Jeżeli będziemy mieli wybrany niewłaściwy preset, jeżeli będziemy mieli niską dynamikę kontrastu, wówczas łatwo nam popełnić błąd i zbyt pochopnie ocenić echostrukturę tarczycy jako niejednorodną, a echogeniczność jako obniżoną. Popracujmy trochę, poprzyglądajmy się naszym aparatom, jakie są najlepsze presety do oglądania tarczycy.
Tak, żeby zdrowa tarczyca miała zawsze ten zdrowy, prawidłowy obraz, czyli wysoka echogeniczność miąższu, jednorodna echogeniczność miąższu, jednorodna echostruktura i stosunkowo skąpe, ale ładnie widoczne unaczynienie. I to, co wspomniałeś, jest o tyle ważne. Myślę, że u wielu naszych pacjentów dochodzi do nadrozpoznawania choroby Hashimoto właśnie przez te błędne ustawienia aparatu albo przez błędną interpretację tego, co widać.
Pamiętajmy także, już o tym mówiliśmy, ale szczególnie to dotyczy dzieci, szczególnie to dotyczy młodych osób, dorosłych, aby tych ech podścieliska nie nazywać zbyt pochopnie włóknieniem. Pamiętajmy także, aby unikać błędu mówienia czy pisania obraz USG tarczycy jak w niedoczynności, albowiem w chorobie Hashimoto może być wszystko. Może być niedoczynność, może być prawidłowa funkcja tarczycy, ale może być także nadczynność jak Hashitoxicosis. Nie mówimy na podstawie badania USG o funkcji tarczycy.
To jest jeden z częstszych błędów, który się pojawia w wynikach badań USG, wtedy kiedy nadinterpretujemy obraz ultrasonograficzny, próbując wyczytać funkcję tarczycy. Tego nie potrafimy zrobić niestety albo stety. Jest jeszcze jeden obraz ultrasonograficzny tarczycy, potencjalnie zdrowej tarczycy. My już teraz o tym wiemy, że to jest typ zdrowej tarczycy, która jest zbyt pochopnie mylona z chorobą Hashimoto. Mam na myśli tarczycę, w której widzimy liczne zmiany koloidowe, torbielki, które przy braku znajomości takiego obrazu są interpretowane jako choroba Hashimoto.
Pamiętajmy także, aby nie mówić o tym, o, bo pani ma taką małą tarczycę, czy żeby nie straszyć rodziców dzieci, bo pani córka to ma taką małą tarczycę. Oczywiście w przebiegu choroby Hashimoto z czasem dochodzi do tego, że ta objętość się zmniejsza, ale stosunkowo rzadko dochodzi do tego w wieku pediatrycznym czy w okresie dojrzewania. Częściej mamy taki obraz u pacjentek w szóstej, siódmej dekadzie życia, które chorują na chorobę Hashimoto od wielu lat. I pamiętajmy także o tym, że zanim rozpoznamy, o, choroba Hashimoto, USG, to zapytajmy, czy pacjentka przypadkiem nie była leczona radiojodem.
To jest też słuszna uwaga, bo takie zmiany po radioterapii też mogą powodować zaburzenia echogeniczności echostruktury miąższu tarczycy i ta tarczyca staje się mała. Ta tarczyca ma zazwyczaj skąpe unaczynienie, tak jak u pacjentów od wielu lat chorujących na chorobę Hashimoto. Pamiętajmy o tym, że obraz tarczycy zmienia się z wiekiem pacjenta. Mówię o pacjentach z chorobą Hashimoto. U dzieci najczęściej mamy nieco większą objętość tarczycy z bardzo bogatym unaczynieniem i z widocznymi licznymi węzłami chłonnymi okołotarczycowymi. U pacjentów chorujących wiele lat objętość tarczycy, tak jak wspomniałeś, się zmniejsza. Unaczynienie staje się skąpe, a węzły są trudniej uchwytne. Ale to wszystko jest zależne od pacjenta. U każdego przebiega choroba nieco inaczej.
A teraz po co w ogóle robić USG tarczycy u pacjentek i pacjentów z chorobą Hashimoto?
No właśnie, bo nie jest to badanie bezwzględnie konieczne do tego, żeby rozpoznać chorobę Hashimoto. Ono w wielu sytuacjach naprowadza nas na właściwe rozpoznanie, ale też nie jest bezwzględnie konieczne, żeby monitorować samą chorobę Hashimoto. Bo to, czy zmienia się objętość wraz z czasem trwania choroby, czy nie, czy zmienia się intensywność unaczynienia miąższu, czy nie, to nie ma znaczenia. Znaczenie mają inne elementy, których poszukujemy u pacjentów z chorobą Hashimoto.
Uważa się, że w przebiegu choroby Hashimoto jest większe niż populacyjne ryzyko wystąpienia raka brodawkowatego i chłoniaka tarczycy. I dlatego wykonujemy co jakiś czas kontrolne badania USG tarczycy, aby sprawdzić, czy są zmiany ogniskowe, które wymagają dalszej diagnostyki, w domyśle biopsji.
Generalnie uważa się, że w związku z tym każda zmiana ogniskowa, która pojawia się u pacjentów z chorobą Hashimoto, powinna podlegać ścisłej obserwacji, w domyśle powinna wcześniej czy później być nakłuta po to, żeby wykluczyć choroby nowotworowe tarczycy.
Pamiętajmy, że to jest o wiele ważniejszy cel kontrolnego badania niż to, czy tarczyca ma 10 ml, czy 8 ml, czy się zmniejszyła. Nic z tego kompletnie nie wynika.
Przede wszystkim zwracamy uwagę na to, czy pojawiają się zmiany ogniskowe i dużo szybciej decydujemy się na biopsję takich zmian niż u pacjentów bez choroby Hashimoto. Dlatego też zaleca się, aby badanie wykonywać nie rzadziej jak raz na 2 lata u pacjentów z chorobą Hashimoto. Najrozsądniejszym czasem między jednym a kolejnym badaniem to jest czas nie dłuższy niż rok.
Zachęcamy do badania tarczycy, do zbierania wywiadu podczas badania tarczycy, do zaglądania na eduson.pl, gdzie znajdziecie Państwo przykłady raka brodawkowatego tarczycy, jak on wygląda, a nawet opis przypadku pacjentki, której ponownie wykonano biopsję ze względu właśnie na zmianę obrazu ultrasonograficznego, zmiany ogniskowe, mimo że w pierwszej biopsji była druga kategoria według klasyfikacji Bethesda. Tarczyca, szara eminencja organizmu czy kozioł ofiarny?
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.